Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Inside Apple Adama Lasińskiego to reportaż biznesowy i analiza organizacyjna, opublikowane po śmierci Steve'a Jobsa, gdy firma przechodziła w erę kierowaną przez Tima Cooka. Autor, wieloletni dziennikarz Fortune, zajmujący się Doliną Krzemową, nie pisze klasycznej biografii Jobsa ani historii samych produktów. Próbuje raczej opisać mechanizmy działania przedsiębiorstwa, które po kryzysie lat 90. stworzyło iPoda, iPhone'a oraz iPada. A w 2011 roku należało do największych spółek świata. Książka opiera się na rozmowach, wcześniejszym reportażu Lasińskiego i obserwacji publicznie widocznych decyzji firmy. Jej głównym tematem jest niezwykłe połączenie ścisłej koncentracji, funkcjonalnej struktury, osobistej odpowiedzialności oraz daleko posuniętej tajemnicy. Autor pokazuje, że styl Apple nie był zestawem łatwych haseł do skopiowania. Był spójnym systemem, wspieranym przez wymagające przywództwo, selekcję ludzi i gotowość do podejmowania ograniczonej liczby bardzo dużych zakładów produktowych. To książka o tym, jak organizacja zamienia priorytety w codzienne decyzje. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, tajemnica jako narzędzie koncentracji, a nie wyłącznie marketingowa zasłona. Lasiński przedstawia tajemnicę jako podstawową zasadę operacyjną Apple, działającą zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz firmy. Zewnętrzna dyskrecja chroniła premiery przed konkurencją, plotkami i presją rynku. Ważniejsza dla autora jest jednak tajemnica wewnętrzna. Pracownicy mieli wiedzieć przede wszystkim tyle, ile było konieczne do wykonania ich fragmentu pracy. Ograniczało to swobodny obieg informacji między zespołami, lecz zarazem pomagało utrzymać uwagę na konkretnym problemie i utrudniało przedwczesne rozpraszanie energii organizacji. Ten mechanizm nie jest przedstawiony jako bezkosztowy. Taka kultura może budzić frustrację, zawężać poczucie uczestnictwa w całości przedsięwzięcia i pogarszać morale. Lasiński pokazuje więc realną wymianę większa kontrola oraz skupienie w zamian za mniejszą przejrzystość i wygodę współpracy.
Bebel, ta dziennika była wzmacniana przez procedury bezpieczeństwa i wyraźne komunikowanie konsekwencji ujawnienia informacji.
Najważniejsza lekcja nie polega na tym, by każda organizacja zaczęła wszystko ukrywać. W większości firm nadmierna sekretność osłabiłaby koordynację. Książka skłania raczej do pytania, które informacje naprawdę muszą być szeroko rozpowszechniane, a które mogą rozpraszać ludzi przed ukończeniem pracy.
U Apple dyskrecja miała sens dlatego, że współgrała z niewielką liczbą priorytetów, silną specjalizacją i bardzo rygorystycznym zarządzaniem produktem. Po drugie, DRE, czyli osobista odpowiedzialność przypisana do każdego zadania. Jednym z najbardziej przenośnych pojęć opisanych w książce jest DRII, Directly Responsible Individual, czyli bezpośrednio odpowiedzialna osoba. W praktyce oznacza to, że przy ważnym zadaniu Apple wskazuje konkretną osobę, która ma doprowadzić sprawę do końca.
Nie chodzi o symboliczną funkcję ani o zbiorową odpowiedzialność działu. Gdy pojawia się problem, wiadomo, kto koordynuje decyzje, zbiera potrzebne informacje i odpowiada za rezultat. Lasiński zestawia ten zwyczaj z częstą wadą dużych korporacji, gdzie odpowiedzialność rozmywa się między zespołami, komitetami i hierarchią.
Spotkanie może zakończyć się bez jasnego właściciela kolejnego kroku, a projekt wtedy zwalnia mimo obecności wielu kompetentnych osób.
DRI ma przeciwdziałać właśnie temu paraliżowi. Nie usuwa potrzeby współpracy, lecz wyznacza punkt, w którym współpraca musi zostać przekształcona w decyzje i działanie.
System działał w szerszym kontekście wymagającej kultury Apple. Osoba odpowiedzialna nie miała dowolności w definiowaniu celu, ponieważ cele były silnie kontrolowane przez kierownictwo i ekspertów funkcjonalnych. Dlatego DRI nie jest prostą receptą typu deleguj wszystko jednej osobie. Jego wartość tkwi w precyzji: zadanie, właściciel, termin i oczekiwany wynik muszą być jednoznaczne.
Dla czytelnika biznesowego to praktyczne przypomnienie, że formalna struktura organizacji nie zastępuje osobistego poczucia odpowiedzialności.
Po trzecie, struktura funkcjonalna i głęboka specjalizacja zamiast autonomicznych minifirm. Książka opisuje Apple jako firmę wyraźnie funkcjonalną. Zamiast budować wiele względnie niezależnych jednostek z własnymi działami projektowania, marketingu czy inżynierii,
Firma skupiała specjalistów wokół funkcji obejmujących całą organizację. Taki model wzmacnia standardy fachowe. Osoby odpowiedzialne za wzornictwo, oprogramowanie, komponenty czy komunikacje nie są jedynie usługodawcami dla pojedynczej kategorii produktu, lecz uczestniczą w kształtowaniu wspólnego kierunku firmy. Konsekwencją jest centralizacja decyzji i duża rola ekspertów. Apple nie opierało się na klasycznym modelu generalnych menedżerów, którzy samodzielnie zarządzają małymi biznesami produktowymi. Lasiński sugeruje, że dzięki temu firma mogła utrzymywać spójność doświadczenia użytkownika między sprzętem, systemem operacyjnym, sklepami i przekazem marketingowym. iPhone nie był traktowany jako odrębny biznes, który optymalizuje własny wynik kosztem całego ekosystemu. Model ma jednak ograniczenia. Wymaga ludzi o bardzo wysokich kompetencjach, zdolnych współpracować ponad granicami projektów, a także liderów umiejących rozstrzygać konflikty między funkcjami. Może być trudny do odtworzenia w firmach o rozproszonych rynkach, ogromnej liczbie produktów lub słabym centrum decyzyjnym. W tym sensie Inside Apple nie gloryfikuje schematu organizacyjnego w oderwaniu od warunków. Pokazuje, że struktura funkcjonalna służyła strategii koncentracji i integracji, a nie była samodzielnym źródłem przewagi. Po czwarte,
top chustek o myśl selekcja ludzi jako sposób utrzymania wspólnego kierunku. Lasiński opisuje top chusta, tajne doroczne spotkanie,
na które Steve Jobs zapraszał około 100 osób uznawanych za szczególnie ważne dla przyszłości Apple. Dobór nie miał być prostym odzwierciedleniem stanowisk w formalnej hierarchii. Istotne było to, kogo Jobs uważał za kluczowego dla firmy. Sam rytuał odsłania sposób, w jaki Apple łączyło silne przywództwo z rozwojem następnej warstwy liderów.
Znaczenie top hiądre wykracza poza ekskluzywność. W wielkiej firmie nawet dobrze sformułowana strategia łatwo rozpada się na lokalne interpretacje. Zamknięte spotkanie pozwalało komunikować priorytety bez pośrednictwa wielu szczebli zarządzania i identyfikować osoby, które miały je realizować.
W połączeniu z kulturą tajemnicy tworzyło to ograniczony krąg ludzi dysponujących szerszym obrazem kierunku Apple. Jest to przeciwieństwo modelu, w którym strategię ogłasza się szeroko, ale nikt nie czuje osobistej odpowiedzialności za jej przełożenie na produkt.
Ta praktyka mówi też coś o sukcesji po Jobsie. Książka powstała w okresie pytań o to, czy Apple potrafi funkcjonować bez swojego współzałożyciela.
Lasiński zwraca uwagę, że firma nie opierała się wyłącznie na jednej osobie, choć jej wpływ był ogromny. Rozbudowywała grupę zdolnych liderów i ekspertów. Jednocześnie Topsa tu trudno oddzielić od autorytetu Jobsa, dlatego nie jest to rytuał, który można mechanicznie przenieść do każdej organizacji. Na koniec. Wielkie zakłady produktowe, kontrola łańcucha dostaw i granice modelu Apple, Inside Apple, podkreśla, że koncentracja firmy była widoczna nie tylko w kulturze, lecz także w portfelu produktów i decyzjach inwestycyjnych. Apple podejmowało stosunkowo niewiele wielkich zakładów.
iPhone i iPad wymagały połączenia projektowania, oprogramowania, komponentów, produkcji oraz dystrybucji na skalę, która mogła znacząco wpłynąć na całą firmę.
Jednocześnie przedsiębiorstwo mogło tolerować mniejsze niepowodzenia, takie jak Apple TV czy Mobile Me, o ile nie rozpraszały one zasadniczego kierunku. Lasiński pokazuje również wagę relacji z dostawcami i operacyjnego przygotowania premier. Innowacja w Apple nie polegała wyłącznie na wymyśleniu atrakcyjnego urządzenia. Musiała zostać przełożona na dostępność komponentów, jakość wykonania i zdolność dostarczenia produktu na globalny rynek.
Ten aspekt stanowi użyteczną przeciwwagę dla popularnej opowieści, która sprowadza sukces Apple wyłącznie do wizji Steve'a Jobsa i estetyki wzornictwa. Jednak wysoka stawka oznacza także ryzyko. Firma skoncentrowana na kilku kategoriach potrzebuje trafnych decyzji i sprawnego wykonania, bo nie może łatwo ukryć błędów w rozległym, zdywersyfikowanym katalogu.
Książka jest szczególnie cenna, gdy czyta się ją jako obraz określonego okresu Apple po Jobsie, ale jeszcze bardzo silnie ukształtowanego przez jego metody.
Nie daje uniwersalnej instrukcji budowania firmy, lecz wyjaśnia, dlaczego projekt produktu, operacje i dyscyplina strategiczna były w tym przypadku nierozłączne. Podsumowując, Inside Apple warto polecić menedżerom, założycielom firm, projektantom produktów, osobom pracującym w technologiach
oraz czytelnikom zainteresowanym tym, jak naprawdę funkcjonują znane organizacje. Najwięcej wyniosą z niej ci, którzy nie oczekują prostego przepisu na skopiowanie Apple. Lasiński pokazuje bowiem nie pojedyncze sztuczki, lecz system wzajemnie wzmacniających się praktyk, małą liczbę priorytetów, specjalizację, wyraźną odpowiedzialność, centralne decyzje i ochronę informacji. Z takiego ujęcia płynie praktyczna korzyść. Czytelnik może ocenić, gdzie w jego organizacji decyzje nie mają właściciela. Komunikacja jest zbyt chaotyczna albo zbyt wiele projektów walczy o te same zasoby. Książka wyróżnia się na tle biografii Steve'a Jobsa i typowych historii technologicznych, ponieważ jej głównym bohaterem jest mechanizm organizacyjny. Jobs pozostaje postacią kluczową, ale autor kieruje uwagę także na strukturę, operacje, dostawców i kadrę kierowniczą. Bottum na pytanie o funkcjonowanie firmy po zmianie przywództwa. Nie ma tu pełnego dostępu charakterystycznego dla autoryzowanej biografii, więc część czytelników może uznać analizę za mniej pogłębioną niż w książkach opartych na bezpośrednich rozmowach z Jobsem. Jej atutem jest jednak zwięzłość i konkretna perspektywa reportera biznesowego. Inside Apple dobrze uzupełnia opowieści o wizjonerach, przypominając, że przełomowe produkty wymagają również konsekwentnie zaprojektowanej organizacji. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Adam Lasiński, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.